żadna spółka, która rozwiązuje lokalny, polski, najlepszy na świecie problem, nie będzie globalnym jednorożcem, a w ogóle byśmy chcieli tylko mieć jednorożce. Można zrobić najlepszy produkt na świecie, ale jak on będzie miał 1000 przełączników, to nikt z tego nie będzie chciał korzystać. I zakładam, że tu jest wasza rola.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejsen.
W tym odcinku porozmawiamy o aktualnej sytuacji na rynku VC. W co inwestują fundusze w Stanach, a w co w Europie. Postaramy się też sprawdzić naszą lokalną perspektywę. W co inwestują fundusze w Polsce? Porozmawiamy o tym, jaką wartość UX może wnieść w proces pozyskiwania finansowania. I w znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże nam nasz dzisiejszy gość, Przemek Jurgiel-Żyła z Movens Capital.
Cześć, jestem Przemek. Od kilku lat współtworzę Movens Venture Capital, fundusz, który skupia się na inwestycjach m.in. w obszar sztucznej inteligencji i machine learningu.
Zaprosiliśmy Cię dzisiaj dlatego, że znamy się prywatnie. Oboje jesteśmy mentorami w Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej i poznaliśmy się podczas jednego z wydarzeń właśnie organizowanych przez Politechnikę.
Tak, to był jakiś hackathon, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie. Naszą rozmowę chciałam zacząć od charakterystyki Waszego funduszu, żebyś powiedział więcej o tym, jaki jest Wasz fokus jako VC.
VC stworzyliśmy jako eksprzedsiębiorcy. Jest nas trzech eksprzedsiębiorców i jedna osoba stricte z rynku kapitałowego. No i doszliśmy do wniosku w pewnym momencie, że mało jest tego typu podmiotów na rynku, które potrafią nie tylko dawać pieniądze, czyli środki na rozwój dla startupów, ale też dodawać tą wartość, która może pomagać spółkom w rozwoju, czyli na przykład wspierać ich doświadczeniem eksprzedsiębiorczym, dawać im dodatkowe wartości w postaci różnego rodzaju networkingu, wiedzy domenowej, bo każdy z nas w funduszu ma jakiś obszar wiedzy, który dobrze adresował. Ja się zajmowałem wiele lat produktem, Artur wiele lat się zajmował zarządzaniem różnego rodzaju firm, głównie właśnie na rynku nowych technologii. Michał budował i spółki technologiczne, i też różnego rodzaju podmioty finansowe. Ten podział jest taki, że każdy ma tam swój obszar, na bazie którego ma swoją specjalizację. No i oczywiście Jarek jest, który nie, oprócz tego, że ma doświadczenie stricte VC-kowe, to jeszcze pochodzi z Ukrainy, więc ma ekspozycję na całą diasporę ukraińską, więc to też jest dodatkowa wartość dla całego naszego teamu, że każdy uzupełnia każdego i dzięki temu jesteśmy w stanie dużo więcej funderom, funderkom, generalnie startupom zaoferować, bo budujemy bardzo dużo dodatkowych wartości poza stricte przekazywaniem ich środków na inwestycje, na rozwój.
To brzmi jakbyście nie dawali jedynie rund finansowania, po prostu kasy, ale też oferowali tak zwane smart money.
Dokładnie tak.
I czy to, o czym powiedziałeś, czyli te dodatkowe doświadczenie przede wszystkim jako przedsiębiorcy wcześniej, czy to jest coś, co właśnie jest waszym smart money?
Ta kwestia wynika z tego, że każdy z nas, budując różnego rodzaju produkty, usługi, zarządzając spółkami, zderzał się z różnymi problemami. I na bazie tego i oczywiście wiedzy, którą notorycznie i cały czas pozyskujemy, bo każdy z nas się też rozwija i każdy z nas próbuje pogłębiać tą swoją wiedzę, wyciągnęliśmy wiele wniosków, z których byliśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, że jeśli jak potrzebowałem na przykład kogoś do pomocy w operacjach finansowych, no to musiałem jako przedsiębiorca przebiec się przez rynek, sprawdzić kilkanaście osób, zapytać im pytanie, czy są mi w stanie pomóc, czy pasują też do tego obszaru, który ja adresuję. I to zajmowało bardzo dużo czasu. W chwili obecnej jako fundusz, jako ten team wiemy, gdzie funderzy, funderki mają swoje przestrzenie, w których możemy ich wesprzeć i staramy się budować i od strony produktowej, i od strony relacji, i od strony sprawdzonych różnego rodzaju podmiotów, wartości, które właśnie jak potrzebują kogoś do finansów, czy do zbudowania nowego modelu, zbudowania nowego pitch decka, uzupełnienia zespołu w kontekście sprzedażowym, marketingowym, PR-owym, to w każdym takim obszarze możemy spółki wesprzeć i one już nie marnują tych miesięcy na poszukiwanie tego typu doradców, podmiotów i spółek, które mogą im gdzieś tam uzupełnić tą wiedzę, tylko dostają od nas w cudzysłowie na talerzu już gotowe rozwiązanie w postaci pogadajcie najpierw z tymi. W rynku jakiś tam zrobiliśmy research, często sprawdzony w boju mamy te podmioty i możecie po prostu od dnia jutrzejszego zacząć z nimi pracę.
To ja mam takie pytanie, czy większą wartością jest to, że byliście przedsiębiorcami, czy większą wartością jest to, że znacie się w danym obszarze, jakimś na przykład branżowym, jakbyś to powiedział?
Wiesz co, to jest wszystkiego po trochu i każda z tych rzeczy jest i wartością, i jakimś tam wyzwaniem, ponieważ też musimy pamiętać o tym, że jako ludzie mamy swój bias, który nas ogranicza. Więc też nie możemy patrzeć tylko na perspektywę, ja wiem, jako ja, jako Jurgiel żyła, że są takie i takie, miałem problemy i takie potrzeby. Patrzę na to w większą perspektywie, w szerszej perspektywie. Patrzę na to też, w jaki sposób do tej pory inni rozwiązywali różnego rodzaju problemy albo inni się zderzali z tymi problemami. Dużo czasu też poświęcamy właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, na edukację, na ten rozwój własny, gdzie spotykamy się z ludźmi, którzy też adresują różnego rodzaju obszary. Wspierają spółki, na przykład w różnego rodzaju konsultingach, butikach takich doradczych. Rozmawiamy z ludźmi, pytamy się ich, jakie obecnie problemy są na rynku, i to też nas czegoś uczy i na bazie tego też rozszerzamy to swoje spektrum wsparcia. Ale to smart money nasze to nie są tylko i wyłącznie podmioty i osoby, które pomagają w tym, ale to są też różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, na przykład stack technologiczny, jakiego wybrać CRM-a, z jakich środowisk do analizy danych korzystać na start. To są też różnego rodzaju kredyty od cloudów na operacje finansowe, na przykład w Stripe i tak dalej, i tak dalej. To jest całe spektrum różnego rodzaju usług. No i warto też wspomnieć o obszarze, który w ramach szeroko rozumianego Movensa adresujemy, na przykład pricingu. Mamy osobny byt w organizacji, który się zajmuje stricte pricingiem. Oczywiście panowie, właśnie zespół, bo tam też są to oczywiście dziewczyny, działa w obszarze takim, że doradza spółkom bardzo dużym często też, jak modyfikować pricing, jak zarządzać tym pricingiem, a dla nas jako dla VC jest to wartość dodana, gdzie jeśli jakikolwiek funder, funderka potrzebują wsparcia w tym obszarze, to ten team jest też w stanie pomóc, wesprzeć. I to jest taka skondensowana wiedza, którą często można przekazać w kilkunastu godzinach, gdzie normalnie są to wielotygodniowe czy nawet miesięczne projekty w dużych, dużych firmach.
To ja teraz zastanawiam się, czy founderzy z tego korzystają?
Korzystają tyle, ile chcą korzystać. My jako fundusz staramy się nie narzucać, a raczej doradzać, pokazywać, co mamy. I w zależności od gotowości teamu do podjęcia różnego rodzaju obszarów, mają pod ręką to, co oferujemy. I czasem to jest, czasem biorą więcej, czasem biorą mniej. Powinno się zwrócić na to uwagę z perspektywy takiej, że fundusze różnie pracują ze spółkami. Jedne są takie bardziej angażujące się w rozwój spółki, inne są bardziej obserwujące. My staramy się to też balansować. Jeśli funderzy potrzebują naszej pomocy, to staramy się pomóc. Jeśli widzimy, że dobrze sobie radzą w danych obszarach albo jakby sami mówią o tym czy komunikują, że tu się czują dobrze i chcą to sami robić, to oczywiście to zwykle są to ich spółki. My jesteśmy tu tylko wsparciem i też jak inwestujemy, to bierzemy odpowiednio nieduży stake w udziale w spółce, żeby funderzy cały czas mieli ten komfort, poczucie, że to jest ich przedsięwzięcie.
To jak jesteśmy przy founderach, patrząc właśnie na polskie podwórko i na spółki, w które wy inwestujecie, ale też myślę sobie szerzej, w ogóle na startupy, które zaczynają w Polsce. Jaki obraz foundera wyłania się z tej analizy? Kim jest ta osoba?
Ten obraz się bardzo zmienia, bo generalnie perspektywa VC w Polsce to jest na takie pojedyncze naście lat jako podmioty czy instytucje, które w ogóle inwestują w tym obszarze. Więc od momentu, kiedy na przykład ja wchodziłem na rynek startupów, gdzie startupom pomagałem, doradzałem, do dzisiaj to jest jakieś lata świetlne. No, i zupełnie inaczej wygląda w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Europa Zachodnia to są końcówka zeszłego wieku, Stany Zjednoczone to jest jeszcze wcześniej, ponieważ tam różnie się ten ekosystem kształtował, różne było wsparcie, te różnego rodzaju przekładnie finansowe, które pomagały budować ten ekosystem. W Polsce to jest, tak jak powiedziałem, naście lat, a takiego bardzo intensywnego rozwoju, między innymi przy okazji wsparcia poprzez programy PFR-owe, no to jest wręcz ostatnie kilka lat. I tutaj jak sobie patrzymy na funderów, którzy byli 10-15 lat temu, to zwykle to byli tacy bardziej klasyczni przedsiębiorcy, którzy bardzo często długi czas rozwijali podmioty w takim modelu za środki własne lub jakiegoś bliskiego networku i te fundusze się pojawiały dużo później. W chwili obecnej jest takie poczucie, że te pieniądze mogą trafić do spółki dużo wcześniej. Pytanie, czy wszyscy funderzy wiedzą, co to znaczy mieć środki VC na pokładzie, bo to też jest zupełnie inna historia. Tak czy inaczej, obecnie funderzy są bardziej international, bardziej otwarci, potrafią więcej rzeczy zaadresować. Mówię o takich, którzy rzeczywiście adresują wszystkie te aspekty, na które my jako VC patrzymy. To jest zupełnie inna grupa ludzi, która była 10-15 lat temu na rynku. najważniejsze dla nas to są osoby, które są rzeczywiście przedsiębiorcze i mają otwarte głowy na to, żeby czerpać z zachodu czy z innych już sprawdzonych obszarów tą wiedzę i umiejętności do tego, żeby zarządzać podmiotami. Inna kwestia jest też jeszcze taka, że ludzie, którzy budowali już jakieś biznesy i wychodzą z tych biznesów i budują kolejne, też mają inne doświadczenia. Jeszcze 10-15 lat temu takich ludzi, którzy mówili, że byłem startuperem, jestem po exicie versus tego, co jest dzisiaj, to dzisiaj jest ich po prostu dużo więcej i to też jest wiedza, która gdzieś na rynku się pojawia, jest przekazywana, wszelkiego rodzaju bootcampy, jakieś aule polskie i tym podobne rzeczy, to są przestrzenie, na których ci ludzie mogą się wymieniać wiedzą. 10-15 lat temu ja pamiętam, że pierwsze aule, w ogóle tutaj niedaleko, w Nowelu, koło waszej siedziby, bo były jakieś tam w okolicy 14-15 lat temu, to przychodziła garstka takich entuzjastów, nas było 30-40 osób i spotykaliśmy się, wszyscy siedzieli na dywanie, na boso i tak dalej. Dzisiaj Aula Polska to są setki ludzi na pojedynczym wydarzeniu. Zupełnie coś innego.
Jakbyś miał wyciągnąć esencję z tej analizy, powiedzmy sylwetki polskiego foundera, czy jest coś, czego nam masowo brakuje, czy jest coś, nad czym powinniśmy popracować?
To generalnie, jeśli chodzi o rynek polski, mamy takie dwa wyzwania, które wydaje mi się, że w dużej mierze z perspektywy polskich founderów są do zaadresowania. Jednym obszarem to jest to, że polscy founderzy po prostu się boją sprzedawać. Jak sobie patrzymy na founderów ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej, typu Niemcy, Francja, to ci ludzie, jak się ich wyrzuca przez okno, wchodzą przez drzwi, wchodzą przez okno albo przez komin. Czasem się człowiek boi otworzyć lodówkę, bo zaraz znowu ktoś wyskoczy z tego obszaru.
Ale boją się, bo boją się, że sprzedadzą coś, co nie jest doskonałe, to wynika z jakiegoś kompleksu.
Ja bym powiedział, że to jest jakaś taka nasza mentalna czy narodowa skromność. W sensie my trochę mamy obawę przed tym, żeby powiedzieć, że coś, co robimy, jest zajebiste. Kropka. No w sensie inaczej tego się nie można nazwać. W sensie to albo robię coś super, albo nie. I teraz polski founder trochę tak nie do końca boi się przyznać, że robi coś super.
Polski founder jak polski designer trochę.
Pewnie tak. Mamy jakieś takie kompleksy, że no Niemcy robią coś lepiej. Nie wiem, znaczy to tak mi się wydaje, bo to nie każdy to ma oczywiście i to jest takie mocne generalizowanie, aczkolwiek ta różnica jest. W sensie jak sobie obserwujemy tych CEO-sów na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to zwróćcie uwagę, oni zupełnie inaczej się zachowują. To jest takie bardzo wychodzące do przodu, pomijając kwestię, że to budowanie takiego skrócenia dystansu jest na innym levelu. Ja sam widzę po sobie, że generalnie, żeby zacząć z kimś rozmawiać, żeby zbudować ten taki chit-chat, jak zaczynam z kim się poznaję i porozmawiać o pogodzie i tak dalej, to u mnie jest to dużo trudniejsze. Mogę sobie tłumaczyć, że jestem introwertykiem i milion innych powodów znaleźć, dlaczego tak się zachowuję, nie inaczej. Generalnie musiałem się tego nauczyć. Wychodząc ze szkoły średniej, ze studiów, nie miałem żadnych kompetencji do tego, żeby budować network. I to się wiąże z drugim aspektem, o którym chciałem powiedzieć, czyli z tym, że w Polsce, i to jest taki, myślę, że systemowy problem, ludzie nie pracują w zespołach. Szkoła polska cała i akademia i niższe liceum, technikum, podstawówka nie uczy pracy w grupach. A to jest super istotne. Ludzie na zachodzie, nie wiem, szkoła fińska w Stanach Zjednoczonych de facto mniej poświęcają nauki na jakieś skomplikowane rzeczy, więcej poświęcają czasu na to, żeby pracować w teamach. I to jest druga rzecz, która też trochę charakteryzuje, czy niestety obniża przewagę polskich founderów względem tych zachodnich.
Czy może być to kwestia pokoleniowa? To znaczy, czy obserwujesz u młodszych jakąś zmianę, różnicę pomiędzy tymi, którzy no już wychowali się w innych czasach, powiedzmy, że tak powiem?
Tak, widać to. Jest to powoli postępujące, bo też ta globalizacja świata, media społecznościowe, budowanie różnego rodzaju społeczności w ramach jakichś wydarzeń, jakichś gier i tym podobnych rzeczy, to jest cała masa różnego rodzaju rzeczy, powodują, że ci ludzie inaczej myślą o świecie. Bycie częścią community nie zawsze jest umiejętnością pracy w zespole. To są dwie różne rzeczy. Jednak w szkole, jeśli w Stanach Zjednoczonych dzieciaki po prostu robią razem projekty, to jest czymś innym niż jak jestem częścią community i się w coś angażuję. Jest ta zmiana, ale ona nie jest systemowa. Ona jest oddolna i jednostki się na tym wybijają, ale to nie jest tak, że każdy młody człowiek, który wychodzi ze szkoły, chociaż liznął czy gdzieś tam spotkał się z tym, że musiał jakieś rzeczy pracować w grupie. Polska szkoła niestety tutaj dość mocno w tym aspekcie ustaje. Widać, że to się zmienia. W sensie, że jednak są nauczyciele, którzy próbują to zmieniać. Ta podstawa programowa też powoli ewoluuje. ale ona ewoluuje bardziej w stronę zasobów, a nie sposobu nauki. I to jest istotne. No, rodzice, którzy mają w cudzysłowie więcej pieniędzy, puszczają dzieci do prywatnych szkół, do szkół Montessori, do szkół alternatywnych i one tam pracują w zespołach. I one mają już tą szansę wyrównaną. Jak one wchodzą na rynek pracy, bo takie szkoły istnieją już od 100 lat, jeśli nie pojedynczych 10, to już budują tą przewagę. I są w stanie zbierać zespoły, które ze sobą pracują. Poza tym no, dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę. Tam się zderzają z tą pracą zespołową. To też jest inaczej trochę. Więc tak, zaczyna się ten świat mielić i zaczyna ta mentalność się zmieniać, no ale to jest proces. Tego się nie da zmienić tak od cyk i już.
No tak, a team building jest ogromnie ważny, jeśli chodzi o tworzenie biznesu, prawda? Jest ogromny zasób, jeśli founder ma ze sobą zespół, który dobrze działa, tak?
Zdecydowanie. Są takie dwie szkoły, mogę to nazwać Falenicka i Otwocka, zwał jak zwał, generalnie polegające na tym, że są VC, które nie inwestują w single founders, są fundusze, które tylko się skupiają na tych właśnie zespołach. Jasne. I to są różnego rodzaju analiza ryzyka, no bo pojedynczy funder, funderka jest zawsze większym ryzykiem z perspektywy VC na to, że spółka, produkt się uda, nie uda versus cały team. Jeśli chodzi o team, to też znowu, czy team jest tyle, co się poznał, czy już ze sobą pracował. Jest bardzo wiele aspektów, na które VC patrzą i analizują i weryfikują, co, gdzie jest, na jakim poziomie. Bo jakbym miał w ogóle powiedzieć, pewnie kilka pytań jeszcze będzie w tym aspekcie. VC to jest bardzo wiele odcieni szarości. Tak ciężko powiedzieć, że coś jest zero-jedynkowe, że jest single founder, to nie inwestujemy, jak jest team czteroosobowy, to inwestujemy. Fajnie, jakby każdy team był 3-4-osobowy, fajnie, jakby każdy miał kilka lat ze sobą współpracy, jakiejś relacji, bo miesiąc po inwestycji się nie pozabijają między sobą, no ale tak nie jest. W sensie to zawsze trzeba patrzeć case by case, co jest najważniejsze i co jest najlepsze.
Myślę, że w firmach usługowych takich jak nasza też jest podobnie, że my z Radkiem myślę, że mieliśmy szczęście, bo nie znaliśmy się, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, żeby... Znaczy znaliśmy się, ale jako znajomi, ale nie robiliśmy nigdy żadnych projektów wspólnie. No i też pierwsze projekty były dla nas dużym testem. I wyobrażam sobie, że w startupie jest podobnie. Jeżeli to są osoby, które nigdy wcześniej ze sobą nie pracowały, jest jakaś idea i wszyscy pracują na wspólny sukces, okej. Okay. A do tego dochodzi jeszcze kolejna warstwa, kiedy pojawiają się pieniądze. Czyli na przykład, kiedy taki fundusz jak wasz zainwestuje i co wtedy drużyna z tym zrobi, co się wtedy wydarzy. Zastanawiam się w takim razie, jak dobierać takie osoby do zespołu, jak budować ten zespół, czy właśnie founderski, czy już później, kiedy mamy tych 3-4 founderów i trzeba zatrudnić pierwszych pracowników.
Idealnie spracować z ludźmi wcześniej, w sensie mieć jakiekolwiek projekty sobie robić. Nawet stowarzyszenie jakieś, które coś zrobi, coś pokaże na rynku. Próbować robić różne projekty, jeździć na hackatony, różnego rodzaju, szukać miejsc, gdzie się można pokazać ze swoim pomysłem. To nie trzeba od razu budować wielkich firm, żeby móc powiedzieć, że ma się doświadczenie w pracy ze sobą. Nawet to, że jakiś team buduje jakiś zespół wewnątrz jakiejś dużej, większej firmy albo w jakimś startupie, czy w jakimś software house'ie, czy w jakiejś agencji, to też jest jakaś przestrzeń do tego, żeby oni się podocierali między sobą. To nie zawsze trzeba mieć historię 5 exitów za sobą, żeby VC chętnie patrzyły na nasz kolejny projekt.
Jest taka koncepcja w świecie UX-owym, ale też myślę marketingowym i sprzedażowym, jak profil idealnego klienta. I powiedzieliśmy trochę o tym, czego polskim founderom brakuje, ale gdybyśmy mieli stworzyć profil takiego idealnego foundera, to zastanawiam się, czy ty widzisz jakieś cechy, które pomagają odnieść sukces?
Tak, jest takim kolorowym jednorożcem, umie sprzedawać, robić produkty, kodować, zna się na AI-u i jeszcze paru innych rzeczach. Nie ma jednego złotego grala, którego można by powiedzieć, że taki rodzaj fundera to jest, czy funderki to jest najlepszy na świecie. Fajnie, jeśli taka osoba zobaczyła kawałek świata, fajnie, jeśli już gdzieś pracowała, zderzyła się z ludźmi. Na przykład to, że chwilę ktoś pracował w korpo, to jest bardzo pożądana sytuacja, ponieważ pracował w takim przestrzeni, w której musiała się gdzieś odnaleźć w jakimś określonym przestrzeni położeniu. Jak ktoś za długo pracował w korpo, no to niekoniecznie musi być to fajne, no bo ma dużo naleciałości wygodnych, że się tak wyrażę. Ale osoba, tak jak powiedziałem, osoba, która zwiedza świat, osoba, która pracowała w jakichś firmach, fajnie jak pracowała w jakimś startupie, bo już się z tym zderzyła. Wie, co to znaczy pracować w startupie, bo to, co wspomnieliście też odnośnie finansowania. Miałem okazję rozmawiać ostatnio z Arturem Kurasińskim i sobie nazwaliśmy to, że to jest taki gotówkowy strzał dopaminy. że ktoś dostaje nagle duży przelew na konto, więc wow, teraz to my zbudujemy świat. Ta duża ilość pieniędzy, która wpada na konto, to jest też duża odpowiedzialność. W sensie VC inwestuje, bo jest podmiotem, który chce zarabiać na tych startupach. W sensie jak on zbiera kolejne rundy, to zwiększa swoją wartość. W pewnym momencie gdzieś tam VC chce wyjść, więc pomnaża te swoje środki. My nie rozdajemy pieniędzy, tylko inwestujemy. I teraz ci ludzie, którzy biorą od nas te pieniądze, muszą mieć świadomość też tego, że te pieniądze to jest od pewnego rodzaju odpowiedzialność i oczekiwanie, że te pieniądze będą wydane najlepiej jak się da, no dojście do na przykład fit to market i tym podobnych rzeczy, czy zbudowanie jakiejś technologii, która zawojuje świat, ale i przygotowanie się do kolejnych rund finansowania.
To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ten wyskok, określasz to jako właśnie bardzo pozytywny pewnie, tak wyobrażam sobie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że ludzie właśnie trochę zaczynają wtedy myśleć, o kurde, ale właśnie na mnie ciąży odpowiedzialność i że zamiast działać, to właśnie dostają kubeł zimnej wody. Tacy są trochę sparaliżowani.
Poczekaj, wyjmuję telefon i robię ci przelew na cztery bańki, sprawdzisz, co?
No dobra, ale umawiamy się, jakby trochę wiesz, jakby mam cel, tak? Muszę te pieniądze dobrze wydać,
nie? No jasne, nie? Różnie. W sensie są tacy, którzy się tym zachwystają, są tacy, którzy rzeczywiście czują tą odpowiedzialność. Generalnie bycie funderem, funderką to jest jakiś rodzaj też szaleństwa. W sensie trzeba wziąć na klatę, w cudzysłowie, to, że ma się bardzo dużo różnego rodzaju oczekiwań, ma się bardzo dużo rodzaju odpowiedzialności i jeszcze przy okazji trzeba galopować cały czas w stronę ściany, która wszyscy mają nadzieję, że spółka dojdzie do momentu, że osiągnie pewnego rodzaju KPI-e, które uwiarygodnią kolejną rundę finansowania, trafi momentum rynkowe, że to kolejna runda finansowania nastąpi i ta ściana, przed którą ten startup galopuje, zniknie i będzie znowu kolejny odcinek, w którym trzeba będzie galopować. Żeby być funderem, funderką, to trzeba być dość specyficzną osobowością i chcieć to robić. Najlepiej, jeśli ma się tego świadomość, bo gorzej, jeśli ktoś nie ma tej świadomości i nagle dostaje pieniądze od VC, jest zaskoczony, że ktoś, czy zaskoczona, że ktoś od niego, od niej czegoś wymaga.
No to są podobne uczucia oczywiście, nawet kiedy prowadzisz agencję i dostajesz pieniądze powiedzmy na projekt, tak? Bo też w różnych modelach się rozliczamy, nie zawsze po usłudze. Brzmi to podobnie, szczególnie też jeśli chodzi o to szaleństwo. Myślę, że tutaj Ilona cały czas się do mnie uśmiechała. Myślę, że to jest bardzo podobne.
Tak, tak. Myślę, że jest w nas jakaś doza szaleństwa.
Znaczy każdy przedsiębiorca tak ma. Musi być jakimś rodzaju szaleńcem, jeśli chce rozwijać swój biznes i rosnąć w tym biznesie, a nie przyjąć pozycję, która z założenia będzie maleć. Mhm. Wracając jeszcze do tych rund, o których chciałbym tam dwa słowa powiedzieć, to generalnie my inwestujemy w spółki czy w zespoły, które chcą budować kolejne rundy finansowania za granicą. Naszym założeniem jest to, że jak my inwestujemy środki, to powinny to być, oczywiście różnie bywa, to nie jest tak, że to jest takie zero-jedynkowe, mówiłem bardzo dużo odcieni szarości, ale oczekujemy, że fajnie, jeśli spółka, którą inwestujemy, będzie myśleć o tym, żeby kolejną rundę finansowania zbudować już na zachodzie. Czyli musi na tym zachodzie się uwiarygodnić w jakiś sposób. Albo sprzedawać międzynarodowo, albo sprzedawać globalnie, albo otworzyć działalność w nowej lokalizacji. A to też jest zupełnie inny mindset. Co innego sprzedawać sobie, czy operować w naszej bezpiecznej polskiej przestrzeni, że z wszystkimi się rozumiemy, wszyscy nas rozumieją, możemy zawsze do kogoś zadzwonić, polecić nasz produkt, a zupełnie czymś innym jest wychodzenie poza Polskę, czy to w przypadku SaaS-owych rozwiązań global, czy w przypadku jakichś bardziej takich enterprise'owych rozwiązań, że rynek po rynku się zdobywa. To już nie jest takie łatwe i nie jest takie oczywiste. Na to też bardzo mocno zwracamy uwagę. Czy funder, funderka, z którymi rozmawiamy, mają taki mindset, że oni już myślą, co będą robić na przykład w Niemczech, w Stanach, w Anglii i tak dalej. To jest bardzo istotne. A to znowu się przekłada na to, że odnosząc się do początku naszej rozmowy, że nie patrzymy tylko i wyłącznie, co nas interesuje w Polsce, co trenduje w Polsce, ale my jako fundusz, jako Movens patrzymy na to, co jest atrakcyjne teraz i będzie atrakcyjne za kilka lat na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. To jest takim clue, no bo jeśli spółki mają rosnąć, jeśli spółki mają zdobywać kolejne rundy finansowania, zdobywać świat, to żadna spółka, która rozwiązuje lokalny, polski, najlepszy na świecie problem, nie będzie globalnym jednorożcem, a w ogóle byśmy chcieli tylko mieć jednorożce.
Do tych trendów będę chciała za chwilę przejść, ale pogłębię jeszcze to finansowanie, bo jakiś czas temu, niedawno, tydzień temu, spółka LifeSpace ogłosiła informację publicznie, że dostali kolejną rundę finansowania i oni powiedzieli coś ciekawego, że oni tej rundy tak naprawdę nie potrzebowali, ale chcieli ją wziąć. I teraz zastanawiam się, czy to jest popularna postawa.
Nie potrzebowali, ale chcieli. To jakby jedno drugiemu wyklucza. W sensie nie znam dokładnie tego case'u, bo ciężko wiedzieć o wszystkim.
To powiem ci tylko jeszcze, co było w tym wywiadzie. Oni jako argument za tym, żeby to finansowanie wziąć, powiedzieli o tym, że oni realizują dokładnie ten sam plan, który sobie założyli, ale chcą go zrealizować szybciej. Dlatego powiedzieli, że tego nie potrzebujemy, ale chcą, bo chcą zrealizować plan szybciej. Czy właśnie to jest popularna postawa, czy czujesz tam jakiś bullshit?
Ciężko powiedzieć i ciężko oceniać, jak się nie jest w środku spółki i nie wie dokładnie, gdzie to jest. Znaczy, zawsze wzięcie dodatkowych środków, jeśli to jest na jakichś dobrych parametrach, powoduje, że spółka ma dłuższy runway i trochę większy komfort pracy i osiągania swoich celi. Jeśli chodzi o szybszy wzrost, no to szczerze, każdy by chciał jak najszybciej rosnąć. Jeśli ktoś nie chce szybko rosnąć, to trzeba się zastanowić, czy chce finansować się z rund VC, no bo generalnie każdy VC oczekuje od tego, że spółka maksymalnie szybko jak się da osiągnie przewagę konkurencyjną względem innych spółek, zajmie swoją pozycję i będzie kosić rynek swoimi usługami. I teraz jeśli jakaś spółka mówi, że oni się nie spieszą, bo nie muszą, no to prawdopodobnie są mniej atrakcyjni dla różnego rodzaju inwestorów. Tak jak tutaj na tym przykładzie, nie chcemy, ale bierzemy, bo chcemy coś zrobić szybciej, no to raczej jest oznaką tego, że no, chcą zrobić po prostu coś szybciej i tyle. Jakby nie chcieli rzeczywiście wziąć tej rundy, to by jej pewnie nie wzięli, bo każda runda finansowania to też rozwodnienie wszystkich. W sensie, jeśli ta runda była na dobrych parametrach i podniosła wycenę spółki, to super. Z jednej strony wszyscy inwestorzy się cieszą, myślę, że funderzy, funderki też. Z drugiej strony, każde podniesienie wyceny to większe oczekiwania względem KPI-ów i wszelkiego rodzaju parametrów czy wskaźników, które spółka musi spełnić. Więc no to tak jak powiedziałem, to jest jakiś element zawsze szaleństwa, który musi określać pomiędzy tym, że cały czas gonimy tego swojego białego króliczka i oczekujemy, że ten nasz wzrost będzie, czy będziemy gonić cały czas te oczekiwania wzrostu, które nawzajem na siebie nakładamy. No bo inwestor, który dokłada środki w kolejnej rundzie, też oczekuje, że spółka osiągnie kolejne parametry, żeby zrealizować kolejną rundę finansowania. Te kolejne parametry to są znowu na jakimś poziomie wyśrubowane wartości. Jest bardzo wiele benchmarków na rynku, które mniej więcej opisują. Jeśli sprzedaje do enterprise'u, to są takie wartości. Jeśli sprzedaje, nie wiem, tanie dostępy do SaaS'a, to są takie wartości. A generalnie wszystko się kończy na tym, że spółka o określonym parametrze typu RRR czy MRR po prostu zbiera kolejne rundy finansowania na pewnych pułapach. Te pułapy są dość płynne ostatnio, bo mieliśmy dużo zawirowań na rynku i tutaj lokalnym typu wojna w Ukrainie i na rynku globalnym typu, nie wiem, upadek tego banku Silicon Valley. Jest cała masa różnych, czy szalejąca inflacja na świecie i tak dalej, COVID i setki innych rzeczy. Więc ten rynek jest lekko zdestabilizowany, aczkolwiek no, jak patrzymy na takie makro parametry, no to w Stanach Zjednoczonych te poziomy finansowania chyba się nie różnią wiele od tego, co było przed pandemicznym momentum. To tylko tutaj lokalnie mamy jakieś tam zawirowania. W tym roku było tak, że na koniec zeszłego roku wiele funduszy, które miały lewar PFR-owy, kończyło swoje czas inwestycji. A dopiero nowy program ze wsparciem tych środków, z tym lewarem środków unijnych będzie startować. Znaczy jest teraz nabór. Myślę, że gdzieś tam w drugiej połowie, pod koniec roku te środki się pojawią na rynku. No i mamy kilka miesięcy teraz, których jest bardzo mało środków na rynku. I ci funderzy, którzy są szczególnie na tym early stage'u, na tym wcześniejszym etapie, gdzie też my operujemy, mają trudniej. W sensie dużo trudniej pozyskać te środki, niż było, można je było pozyskać rok temu, dwa lata temu, albo będzie można je pozyskać za rok.
Powiedziałeś przed chwilą o tym, że waszą strategią inwestycyjną jest inwestowanie w startupy, które myślą o wyjściu za granicę.
Tak.
I teraz zastanawiam się, jak to się ma właśnie w kontekście trendów czy europejskich, czy światowych. Tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone. I patrząc też na raport, który został opublikowany przez Y Combinator, Request for Startups, który wyłania kilka obszarów, na które zwracają uwagę inwestorzy w Stanach Zjednoczonych. I tam oczywiście w raporcie pojawia się sztuczna inteligencja, no bo jakżeby inaczej. Ale bardzo ciekawym aspektem jest to, co moją uwagę zwróciło, to jest inwestycja w startupy, które objaśniają sztuczną inteligencję, czyli AI sprawdzający AI. To jest jeden z trendów, który był w tym raporcie. Mówili też o obszarze finansowym i na przykład stablecoiny, gdzie mam właśnie jakąś wirtualną walutę, która jest benchmarkiem, powiedzmy, do dolara. Ale pojawiały się narzędzia enterprise, softy do planowania, do zarządzania, czy tule dla deweloperów. W raporcie pojawiają się trendy medyczne, softy do zarządzania klinikami. To jest coś, co nas też interesuje jako zimę, dlatego zwróciłam na to uwagę. Machine learning, czyli wasz fokus, ale pojawiało się obronność, kosmos i klimat też, jakieś rozwiązania związane z dekarbonizacją. No i teraz zastanawiam się, jak te trendy, uwaga, nie wymieniłam wszystkich, podlinkujemy raport, będzie można zobaczyć wszystkie. Jak te trendy, chociaż te kilka trendów, wpisuje się właśnie w to, w co wy inwestujecie, ale też jakie spółki do was przychodzą, no bo to, co jest na stronie napisane, prawda, w spółki, które już zainwestowaliście, to są pewnie firmy, które przyszły do was x miesięcy temu. Jak to wygląda teraz?
Ja się czasem śmieję, jak komuś opowiadam, że zaczęliśmy inwestować w AI, zanim AI zaczął być modny, bo inwestujemy już od 4 lat i pierwsza nasza inwestycja to był początek, połowa 2020 roku w tym obszarze. I no, jeśli wracając do samego raportu, to no, generalnie Y Combinator cyklicznie, wydaje mi się, że co rok wypuszcza aktualizację tego opracowania, które mówi o tym, że oni teraz będą patrzeć na takie obszary. To znaczy, że albo największy, albo prawie największy akcelerator na świecie, inwestujący w startupy, w ogóle mają olbrzymią ilość jednorożców na pokładzie, w których byli jednym z pierwszych inwestorów. Tam jest generalnie 100 albo 150 tysięcy dolków za jakieś 7%. Mogę się mylić co do konkretnych wartości, ale to rząd wielkości mniej więcej taki. Wkładają i dają swój network, olbrzymi wkład taki właśnie. Można by to nazwać, przekładając na to, co do tej pory mówiliśmy, to smart money. W sensie to jest ta większa wartość i to, że oni zaakcelerują te spółki do poziomu takiego, że one już będą mogły wyjść do dużych inwestorów. A z kolei ci duzi inwestorzy mają tą taką wiarę i zaufanie, że te spółki, które przejdą przez bacze Y Combinator, są już na tyle przygotowane, że potrafią zbierać finansowanie globalnie. Mamy sami taki case w portfelu, ponieważ Vuestorfront, jedna ze spółek, które zainwestowaliśmy na tym początkowym etapie funduszu, była w batchu Y Combinator. No i w następstwie, ja nie pamiętam dokładnej wartości, ale to jest około 40 milionów dolarów zebrali dotychczas finansowania po tym finansowaniu naszym i Y Combinatora. Wracając do tych kategorii. One mówią tyle, że ludzie, bo to jest cała zgraja różnego rodzaju ludzi, analityków, partnerów, funduszy i tym podobnych, którzy patrzą na perspektywę, co w najbliższych latach będzie trendować. Niektóre te treści są oczywiste, czy te kategorie są oczywiste, no bo jeśli widzimy, że w ostatnich latach SpaceX i parę innych spółek zdobywa kosmos, no to oczywiste jest, że teraz space będzie takim trendującym case'em, no bo zaczyna się wyścig, coraz więcej spółek chce zdobywać ten kosmos, coraz więcej krajów zaczyna inwestować, Japonia, Chiny, Indie i tak dalej, też chcą wysyłać swoje satelity. Jeśli patrzymy sobie na defense, no to no, nie tylko za naszą wschodnią ścianą jest wojna, jest w kilku innych miejscach na świecie, są różnego rodzaju konflikty i wojny. Jest w cudzysłowie goręcej na świecie niż było jeszcze kilka lat temu, więc to też jest oczywisty kierunek, że niestety idziemy w stronę tego, że każdy się będzie zbroić po zęby i pokazywać te nowe technologie, duże zestawy dronów, nowoczesnej broni i tym podobnych rzeczy. I tutaj w tych obszarach, no to oczywiście, że będą prym wiodły te gospodarki, bo to trzeba tak powiedzieć. Żadna spółka nie jest w stanie zbudować swojej przewagi bez grantów publicznych, choćby nawet Elona Muska spółka też bardzo dużo dostawała z NASA i od rządu Stanów Zjednoczonych kasy po to, żeby zbudować tą swoją przewagę. No to gdzie my w Polsce, znaczy oczywiście próbujemy, budujemy różnego rodzaju kawałki satelitów, czy nawet satelity i tym podobne rzeczy, no ale nie będziemy budować swoich promów kosmicznych, a tam będzie najwięcej pieniędzy. To oczywiste jest, że tego typu opracowania mówią o tym, że to jest rynek Stanów Zjednoczonych, czy takich bardzo, bardzo, bardzo dużych pieniędzy. Zachęcam do tego, żeby próbować. Jakby founderzy mają to do siebie, że też powinni próbować skakać powyżej tego, co wszyscy mówią im, że się nie da. No ale jest wiele innych kategorii, w których bardzo dobrze się odnajdujemy i rzeczywiście one są właśnie czy medtech, czy ochrona środowiska, bardziej cleantech szeroko rozumiany. To są takie obszary, które rzeczywiście są trendujące. Ludzie, świat się starzeje, więc wiadomo, że na różnego rodzaju health i medtech spółki jest większy hype, no bo czy to są usługi medyczne, czy to są usługi związane z leczeniem różnego rodzaju chorób, czy nawet medykamentów, pracy nad nowymi białkami, lekami i tak dalej. To są obszary, które mamy technologię, mamy moc obliczeniową, która pozwala nam na to, żeby robić nowe rzeczy. 10-15 lat temu nikt nie analizował za pomocą AI-a zdjęć rentgenowskich. Teraz to już może nie jest jeszcze standardem, ale jest coraz więcej podmiotów, które w tym pomagają. I to nie jest tak, że teraz lekarze będą tracić pracę. Będzie można więcej pacjentów zbadać, będzie można robić częściej wcześniejszą diagnostykę.
To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo byliśmy na konferencji, która się nazywa Forum AI, dosłownie 2 dni temu i ze sceny padło bardzo fajne zdanie dotyczące właśnie lekarzy i AI-a. I prelegent powiedział, że to nie jest tak, że lekarze będą tracić pracę przez AI, tylko lekarze, którzy nie korzystają z AI, będą tracić pracę. I ci, którzy właśnie wykorzystują algorytmy, będą bardziej promowani i będą po prostu tą pracę wykorzystywać lepiej. Co więcej, powiedział dosyć kontrowersyjną tezę, cytował jakąś panią profesor, w tym momencie nie przypomnę sobie nazwiska, ale cytował ją i ona powiedziała, że niekorzystanie ze sztucznej inteligencji będzie błędem w sztuce. Więc jeżeli już rozmawiamy na takim poziomie, no to widać, że to nie o to chodzi, że ktoś straci pracę, tylko po prostu no, albo ma przewagę konkurencyjną, albo nie ma.
Ja mam nadzieję, że tak będzie wręcz. W sensie ciężko mi sobie wyobrazić, że w perspektywie najbliższych 100 lat, idąc do lekarza, nie będzie algorytm wspierać tego lekarza w ocenie mojego stanu zdrowia. Badamy się coraz, w cudzysłowie, głębiej. Coraz więcej wyników mamy, coraz bardziej precyzyjne te wyniki. Lekarz nie jest w stanie tego wszystkiego przetworzyć. Często różnego rodzaju zależności między jednym wynikiem a drugim nie są widoczne dla człowieka. W sensie nie da się skorelować tych wszystkich informacji. Dopiero jakiś algorytm to może zrobić. I liczę na to, że będziemy mogli chodzić tylko do takich lekarzy, którzy będą się wspierać tą technologią, bo jest szansa, że ja dzisiaj, mając jakieś wyniki krwi, zdrowia, ogólnie te, które mi tam lekarz zleci, czy algorytm zleci, bo może też algorytm to zlecać, lekarz tu nie jest do niczego potrzebny. Jeśli ja mam jakieś kryteria samopoczucia, wyniki już pierwsze, nie wiem, w cudzysłowie kolor moczu czy cokolwiek innego, to mogą być już jakieś predyspozycje dla algorytmu do tego, że zrób to i to i przyjdź z tymi wynikami, czy wgraj je do systemu. I ja bym wolał o tym wiedzieć wcześniej. Jeśli jest jakiś marker, który mi powie o tym, że za rok zwiększa mi się ryzyko, że za rok będę mieć udar albo jakiś nowotwór, to ja bym chciał to wiedzieć. Lekarz na pewno tego nie wyłapie. Nie ma takiej możliwości technicznej przetworzenia mózgu człowieka, żeby był w stanie wyłapywać takie niuanse. Więc mam nadzieję, że tu będzie to następować. Ja w ogóle tu przy tej okazji trochę zazdroszczę, a trochę współczuję dzieciakom, które właśnie szukają swojej drogi życiowej. Mam bardzo dobry case. Pozdrawiam cię, Zuziu. Mówię o swojej córce, która właśnie jest w klasie maturalnej i się zastanawia, jakie studia wybrać. I ma kierunek informatyka, kierunki biznesowe i tym podobne rzeczy. Ja twierdzę, że generalnie jakieś połączenie biologii, informatyki, chemii i tym podobne rzeczy to jest w ogóle jeden z najciekawszych kierunków, które warto robić. Ona pójdzie swoją drogą. Zupełnie jej tutaj nie naciskam na kierunek. Chodzi o to, że ci ludzie mają dużo więcej możliwości. Oczywiście dużo mniej przewidywalny świat, bo trochę nie wiemy, co będzie. Znaczy ten świat przyspiesza cały czas. To, co było 20 lat temu, jest zupełnie czymś innym, co jest teraz. No, daleko szukać. 25 lat temu nikt nie miał telefonu komórkowego. To jest taka prosta przekładanka. Ja mając, no 25 lat temu już miałem telefon komórkowy. Ale to miałem takiego starego Ericssona, który miał jedną linijkę wyświetlacza i tyle. I mogłem wysłać SMS-a albo zadzwonić tam za 2 złote za minutę. To był ten szczyt techniki wtedy.
Trochę wracając do tego raportu, patrząc na to, jak wyglądają te trendy Stany versus Europa, jaki obraz ci się wyłania? Czy Stany inwestują w inne obszary niż w Europie? Czy jest jakaś część wspólna, ten AI, o którym wcześniej powiedzieliśmy? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Jest duża część wspólna. Jest dużo technologii typu Enterprise, SaaS-y i tym podobne, które są takim, mają niższy próg wejścia, żeby zacząć to robić. Zresztą Europa się też specjalizuje w różnego rodzaju obszarach, typu właśnie Enterprise Software i usługi SaaS-owe. Mamy bardzo dużo jakby wywodzących się z tego rynku startupowego w tym obszarze. Na pewno są te podziały wynikające z tych takich strukturalnych wsparć, typu właśnie kosmos, broń i tak dalej. One też się różnie układają. W Polsce mam niską wiarę na to, że ten defense, ta produkcja broni gdzieś tam się wybije w tym rynku z racji tego, że po prostu mamy tak skonstruowane prawo, że w zasadzie prywatna firma prawie że niemożliwe jest, żeby zaczęła się zajmować generalnie, nie wiem, nowego rodzaju bronią. Bo no tak jest prawo, po prostu, kropka. Ale jest duża część wspólna. Właśnie są różnego rodzaju programowanie, AI, machine learning, różnego rodzaju usługi, healthcare, biotech szeroko rozumiany. To są takie przestrzenie, których ten rynek jest wspólny i z perspektywy VC super, że jest wspólny, bo dzięki temu ja mam taką wiarę, że te spółki, w które inwestujemy, mają szansę na to, żeby zaistnieć na rynku amerykańskim. Są też przestrzenie różne, bo na przykład jeśli mówimy o climate techu, no to Amerykanie mogą trochę to inaczej rozumieć niż Europejczycy, bo my na przykład mamy wcześniej zwykle wchodzące prawo typu ESG, czyli jeśli chodzi o wszystkie zielone obszary, ale też Unia Europejska jakby wymusza na reszcie cywilizowanego świata zachodniego wprowadzenie podobnych standardów, więc to, że podmioty w Europie coś budują, to często jest tak, że i w Stanach Zjednoczonych na przykład za jakiś czas zaczynają budować. Poza tym też rynek europejski w niektórych obszarach jest wystarczająco duży i może nie zawsze warto wychodzić do rynek Stanów Zjednoczonych. Albo ze względu na przykład na ograniczenia językowe nie zawsze warto zostawać w Europie i warto iść od razu do Stanów Zjednoczonych.
Tak jak zrobił to chyba View Storefront, o którym wspominałeś.
Oni sprzedają globalnie, ale tak, jest x podmiotów. Booksy jest takim przykładem, który też obok View, który poszedł od razu na Stany, na global. Booksy się tam skupiło, na Stanach Zjednoczonych. Funder zresztą się przeniósł do Stanów Zjednoczonych jako element skalowania. Mamy taką spółkę Toki AI Fellow, gdzie też Funder regularnie lata do Stanów, bo nawet zostaje tam czasem kilka miesięcy. No bo spółka, czyli jakby cały team założycielski ma to poczucie, że tam jest ich biznes. W sensie w Europie oni mogą oczywiście ten biznes robić, ale ten biznes jest poszatkowany na różne języki. I to jest jakiś problem do rozwoju tego typu spółki versus Stany Zjednoczone, gdzie jakby jest w miarę ustrukturyzowany rynek health. Jeden język de facto, no dwa, no bo jest hiszpański obok angielskiego, drugim wiodącym rynkiem na Stanach Zjednoczonych. Ale to jest środowisko, które ma niebotycznie większą ilość pieniędzy niż pojedynczy kraj w Europie. I dzięki temu, jak Funder ma tego świadomość i odrobi pracę domową i wie, w jaki sposób podchodzić do analizy rynku, jak spółkę skalować, może odpowiednio wcześnie podjąć decyzję, żeby to zmienić. No, Toki było takim przykładem. Oni w pewnym momencie zmienili perspektywę swojej usługi na bardziej scentralizowaną, znaczy bardziej taką sfokusowaną na jednym obszarze. Poszli właśnie w health, i tam się zaczęli specjalizować i rzeczywiście są teraz spółką, którą wiele podmiotów, które odbiera ich usługi, chce wykorzystać do swoich rozwiązań, obsługi pacjenta i tak dalej.
A jakie są obszary, na które wy najbardziej zwracacie uwagę albo trendy, na które wy najbardziej zwracacie uwagę właśnie w kontekście wychodzenia później za granicę? Jakbyś miał wymienić na przykład 3 wasze kluczowe obszary.
To tak 3 do 15.
Dobra.
Jeśli chodzi o takie istotne rzeczy, to generalnie chcielibyśmy, żeby większość spółek, w które inwestujemy, miała jakiś pierwiastek AI-owy, machine learningowy. To jest takie podejście, gdzie oczywiście znowu tutaj Unia, Stany, o tym nie powiedziałem, trochę się różnią, bo Stany Zjednoczone generalnie wystrzeliły w kosmos w porównaniu do Unii, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju silniki, te algorytmy. Zresztą transforma ta, jeśli to tak się dobrze nazywa, powstała w Google, gdzie Google teraz goni OpenAI-a i trochę przespał chyba ten swój okres rozwoju, a miał wszystko w rękach, żeby być pierwszym, który robi tego typu algorytmy. Jest parę innych podmiotów oprócz OpenAI-a, którzy robią tego typu, nie wiem, LLM-y, no bo to teraz jest takie odniesienie, że jeśli chodzi o AI-a, to są LLM-y. Oczywiście jest dużo więcej innych różnego rodzaju algorytmów, no ale przeciętny w cudzysłowie Kowalski odbiera AI-a jako LLM-y. I teraz patrząc znowu tu rynek Polska, Europa, no to Europa jest po prostu z tyłu. Z racji tego, że jest tutaj po prostu mniej kapitału. I taki OpenAI zebrał dużo więcej kasy, był w stanie dużo większą serwerownię zbudować, na bazie której ten algorytm się uczył. Unia jeszcze dokłada sobie tą całą warstwę prawną, czyli czy można przetwarzać różnego rodzaju dane, czy nie można. Niemcy i Francuzi inwestują już w swoje silniki LLM-owe, żeby zrobić tą konkurencję względem tych ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest też przewaga kraju. Posiadanie własnego silnika to jest zachowanie części wrażliwych danych jakby w swoich granicach geograficznych, zwał jak zwał, ale geograficznych, i nie oddawanie tego know-how, który mamy we własnym języku, do innych krajów. No bo to OpenAI teraz to zrobił, że jakby przeorał cały internet i zebrał możliwie szeroką wiedzę w zasadzie z całego świata. ale czy ja będąc w cudzysłowie rządem niemieckim chciałbym korzystać z rozwiązania ze Stanów Zjednoczonych? Musiałbym się zastanowić. Nie? No to są takie niuanse, na które warto zwracać uwagę. I wracając jakby do tych inwestycji. Machine Learning AI, tylko znowu tutaj. Mamy dużo mniej szans czy przestrzeni na to, żeby budować olbrzymie własne silniki. Raczej to jest spryt biznesowy funderów w tym, żeby to, co pojawia się jako takie opportunities na rynku, zrobić z tego nowy produkt i zaoferować go global. Bardzo dobrym przykładem jest to Eleven Labs, spółka, która wywodzi się z Polski. Chyba pierwszą ich działalność uruchamiali w UK. Mogę się mylić, ale to jest gdzieś taka okolica. Potem szybko poszli do Stanów, no ale tworzą ją Polacy, tą spółkę. I oni wykorzystali różnego rodzaju kawałki algorytmów, które część rozwinęli sami, część była już na rynku i zbudowali tą swoją przewagę, zbudowali pierwsi, jeden z najfajniejszych produktów, może teraz każdy z niego skorzystać, wystawiają już API, można w ogóle jako startup dostać od nich kredyty na skorzystanie z tej technologii, więc budują już swój rynek i trochę jakby stawiają się na takiej przestrzeni dostawcy infrastruktury. W ogóle case, który nas też bardzo interesuje, bo tak płynnie sobie przechodzę do tego, to jest właśnie producenci infrastruktury.
Czyli drugi obszar.
Tak, drugi obszar generalnie szeroko rozumianego enterprise'u, czyli spółek, które budują soft, na bazie którego można budować jakiegoś rodzaju infrastrukturę software'ową, tworzenie jakichś usług i tam podobnych rzeczy. Vue Storefront jest właśnie taką spółką, która buduje framework do tego, żeby stawiać fronty do istniejących silników sklepów e-commerce'ów szeroko rozumianych. Tak w bardzo dużym uproszczeniu, żeby też nie przeciągać. I dzięki temu to jest infrastruktura do tego, że w zasadzie cały e-commerce może z nich korzystać. Toki AI buduje przestrzeń związaną z voicebotami dla healthu. To jest bardzo ciekawy obszar. Obszarem ciekawym jest też szeroko rozumiany cleantech, czyli wszelkiego rodzaju firmy, które budują rozwiązania, które mają być bardziej zielone, mają powodować, że świat jest lepszy.
I to jest wasz trzeci obszar, czyli cleantech.
Jest kilka mniejszych obszarów, na które też zwracamy uwagę, bo ja mieszam trochę te obszary. Właśnie enterprise versus infrastruktura to są takie obszary, które są ciekawsze. Na pewno chcemy też inwestować w SaaS-y, marketplace'y, czyli takie biznesy, które są w stanie się skalować. No i biznesy, które mogą być używane najlepiej global, ale international na to minimum. Bo nie interesuje nas tylko i wyłącznie tutaj nasz lokalny rynek. Teraz budujemy drugi fundusz, będziemy niedługo z nim startować, to jest perspektywa kilku miesięcy, który od razu ma wpisane w DNA, że inwestuje nie tylko w Polsce, ale generalnie w cały obszar CE, w spółki, które mają budować produkty globalnie.
Zejdźmy może z tych tematów bardziej technologicznych w stronę samego designu i user experience tak zwanego, którym my się tutaj zajmujemy. I teraz tak, powiedz mi, czy user experience funkcjonuje w ogóle w twoim świecie? Czy jest ważną kartą, jeśli chodzi o zdobywanie funduszy? Czy startupy muszą rozumieć wartość płynącą właśnie z inwestowania w UX? Muszą rozumieć, jak budować swój biznes w oparciu o tego użytkownika końcowego? Jak ty to widzisz?
Najprościej, jak można odpowiedzieć na pytanie, to tak. Rozwijając je odrobinę, no to generalnie może jako fundusz stricte nie patrzymy na to, bo patrzymy na trochę inne parametry. Patrzymy na parametry związane z tym, czy dany produkt, usługa potrafi się skalować. A to jest wypadkowa jednego od drugiego. W sensie, jeśli spółka oferuje na przykład rozwiązanie SaaS-owe i ono jest skomplikowane i nikt nie potrafi go kupić, no to ona nie będzie w stanie się skalować, nie będzie w stanie sprzedawać tych produktów, no bo sam SaaS ma to do siebie, że raczej, częściej, bo są też SaaS-y enterprise'owe, ale generalnie tak SaaS szeroko rozumiany powinien w cudzysłowie sprzedawać się sam za pomocą jakiejś kampanii performance'owych czy różnego rodzaju innych, ale generalnie czym więcej go łatwiej da się sprzedawać automatem, tym lepiej. I teraz jeśli tego UX-a nie ma, to taka spółka nie jest w stanie się skalować. My mamy taki bardzo ciekawy moment, w którym inwestujemy, to znaczy taki, w którym spółka pokazuje pierwszą trakcję, ale nie w rozumieniu przychodów, bo ona nie musi mieć tych przychodów dużych albo może mieć jakieś testowe, ale w sensie takim, że potrafi kolejnego klienta onboardować na swoją platformę. Pierwsze co, musi mieć kawałek technologii, którą jest w stanie pokazać, da się ją dotknąć. Są też wyjątki, bo potrafimy dużo wcześniej zainwestować, ale tak in general powinno być ta technologia, którą w cudzysłowie da się dotknąć. Druga rzecz jest taka, że potrafi ją sprzedawać przynajmniej kilku klientom, no bo znowu, jeśli mówię o enterprise'ach, to trzech klientów to jest dużo testowo. Jeśli mówimy o takich SaaS-ach bardziej B2C, no to tutaj wypadałoby już mieć te kilkadziesiąt pojedyncze set sprzedaży czy testów, Najlepiej takich klientów, którzy coś tam zapłacą, bo to jest zupełnie inaczej rozdawać coś za darmo, a zupełnie inaczej brać nawet niewielkie pieniądze. No i tutaj, jeśli nie ma tego UX-a, jeśli nie ma tutaj wszystkich tych elementów, które działają na to, że użytkownik płynnie się porusza, to nie może się ta spółka skalować po prostu.
Tak,
I to jest ta dynamika, w sensie czym szybciej to rośnie, jest taki wykres łyżwy, który pokazuje, jak spółka powinna się skalować, tym bardziej powinna mieć zoptymalizowane wszelkiego rodzaju procesy. Jednym z takich fajnych podmiotów, które na rynku pokazują tak miesiąca na miesiąc wręcz, jest Brand24 i Michał, który pokazuje, że drobne zmiany na stronie internetowej to są te zmiany, które powodują, że oni więcej sprzedają. Mhm. Bardzo super przykład w ogóle, bo uczy cały rynek, całą branżę do tego, że warto to robić. My inwestujemy, to oczywiście patrzymy na to, jak wygląda produkt, czy on jest ciekawy. Nie jesteśmy specjalistami ani w UX-ie, ani w UI, ani w żadnym innym z tych skrótów, które wy adresujecie. Więc raczej staramy się w ramach naszego Smart Money mieć podmioty takie jak wasze do tego, żeby pomogły tym naszym spółkom, jeśli one tam mają jakieś swoje braki. Ale znowu, jeśli spółka sprzedaje coś na rynku B2C, stosunkowo tanio, ale dużo, no to tu jest nasze oczekiwanie, że te kompetencje albo ma nas w sobie, jakby jest jednym z na przykład z funderów albo z takich key employees w zespole, który ma te kompetencje, albo spółka ma naprawdę dobrego partnera, na przykład was, do tego, żeby na bieżąco to robić, bo nie oczekujemy, że wszystko spółka sama zaadresuje, ale musi umieć to zaadresować. Może mieć te koszty wyrzucone na zewnątrz w formie na przykład współpracy z jakimś podmiotem, ale musi umieć tym zarządzić.
Dokładnie, dokładnie. To, co powiedziałeś wcześniej o sprzedaży. Dobra sprzedaż też bazuje na tym, że tak jak UX, na dobrym poznaniu potrzeb swojego odbiorcy, któremu chcemy coś sprzedać. I myślę sobie, że founderzy muszą mieć w sobie tą iskierkę, czy to sprzedawcy, marketera, czy właśnie projektanta, projektantki UX, żeby rzeczywiście ten produkt rozwijał się dobrze. Fajnie to, co powiedziałeś na temat Brand24 i o tym, że tak naprawdę często szukanie takich małych, drobnych zmian może powodować, że nasz biznes może skalować, czy też po prostu zwiększa się ruch nam, czy też konwersja. To jest bardzo ważne i też jakby takich działań należy szukać i rzeczywiście takie są naszym celem, jeśli chodzi już o powiedzmy produkt, który jest rozwinięty. Fajnie, że powiedziałeś o UX-ie jako smart money, bo to było też moje pytanie, czy według ciebie UX jest taka usługa, może być takim smart money, wiedza z tego zakresu. Myślę, że to fajne, że to zaadresowałeś. I teraz tak, powiedziałeś dużo o machine learning i o AI, o tych obszarach, których jest u was dużo. To jest bardzo ciekawe, jak u was wygląda ten aspekt UX-owy właśnie w tych obszarach, bo do nas na przykład przychodzi coraz więcej klientów, którzy właśnie wykorzystują te technologie do tego, żeby zaoferować jakiś nowy produkt, jakąś nową usługę i my projektujemy już wykorzystując wiedzę i w tych technologiach. Czy tam ten UX też wybrzmiewa? Czy jest to temat, czy to jest wciąż tylko bardzo mocno o technologii?
Wiesz, jak to jest. Szewc chodzi w dziurawych butach, jeśli tak to przysłowie mówi albo coś w ten deseń. Mm. Mamy w portfelu spółkę, która zajmuje się UX-em na jakimś tam obszarze. Jest to Attention Insight i to jest spółka, która nauczyła algorytmy rozpoznawania takiego w cudzysłowie prostego, czy dany materiał wideo albo graficzny jest dobrze zaprojektowany. Może wskazywać takie hotmapy, czyli to, co normalnie się robi za pomocą analizy, gdzie użytkownik patrzy, wy to umiecie nazwać, za pomocą tych badań z użytkownikami.
Za pomocą eye trackingu.
Dokładnie, brakowało mi tego słowa. Oni nauczyli algorytmy i potrafią wystawiać klientom takie proste rozwiązanie, sugestie, co warto zmienić w materiale, żeby on był bardziej przyciągający wzrok. Bardzo upraszczam, ale to jest spółka, bardzo ciekawa spółka z racji tego, że to była jedna z naszych pierwszych inwestycji. By the way, jedna z pierwszych inwestycji zagranicznych. To była w ogóle inwestycja, gdzie funderkę, bo to jest dziewczyna, chyba na żywo albo raz spotkaliśmy, ale już długo po inwestycji. Na pewno część z nas jeszcze jej nie zobaczyła na żywo, w sensie takim rozumieniu, że sobie podaliśmy rękę. I to był też taki wyznacznik pandemii i temu podobnych rzeczy, że my sobie sami udowodniliśmy, że da się zainwestować w fajną spółkę bez tego fizycznego kontaktu jako takiego. Udało się, zainwestowaliśmy dość dawno, spółka miała tam różne perturbacje w górę, w dół, ale generalnie tak wystrzeliła, ma bardzo duże wzrosty obecnie, dopiero w momencie, kiedy AI wszedł pod strzechy. I to jest w ogóle fascynujące, że oni robili coś tam od 2 lat i walczyli z rynkiem, próbowali znaleźć ten fit to market swój i tak dalej. I nagle wystarczyło, że po prostu wszyscy zobaczyli, że AI jest super i w ogóle można z nim gadać i tak dalej. Ich produkt zaczął się sprzedawać w cudzysłowie sam. Za dużo używam w cudzysłowie, ale no tak jest niestety, że ten produkt teraz optymalizują te rozwiązania, też mają dużo więcej narzędzi do tego, żeby tą sprzedaż optymalizować, ale właśnie oferują coraz więcej, mają bardzo duże wzrosty i okazuje się, że spółka zaczyna przeżywać drugi renesans swojej usługi właśnie jakby na fali tego AI-a szeroko rozumianego.
Świetnie. Wiele biznesów pewnie teraz tak rośnie.
I mówiąc o tym, że szewc w dziurawych butach chodzi, miałem na myśli to, że my oczywiście oglądaliśmy naszą stronę Movensa przez pryzmat usług Attention Insight, ale czy z tym coś zrobiliśmy? To by pewnie była została jakaś tam temat do dyskusji. Jesteśmy w notorycznym procesie zmiany strony internetowej, ale no, nasza strona internetowa nie musi być super funkcjonalna, bo my mamy dobrze inwestować środki naszych inwestorów, a nie skupiać się na tym, żeby mieć najładniejszą stronę na świecie, chociaż mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdziemy, może wy nam pomożecie, może będzie jakiś impuls. Niemniej strona internetowa w naszym przypadku, co jest jakby zupełną odwrotnością tego, co robią nasze spółki, nie jest miejscem, które ma sprzedawać. W sensie może być oczywiście, ale jak founder jest odpowiednio zdeterminowany, żeby pogadać z funduszem, to znajdzie w końcu ten klik, gdzie tam trzeba zostawić swoje dane. Za to, w jaki sposób docieramy do funderów, to jest taki proces, który jest na wielu płaszczyznach. Zakładam, że wy też sprzedażowo wiele różnych aspektów bierzecie pod uwagę i referencje od innych klientów, i network, i tak dalej, i tak dalej. To są takie elementy, które wpływają na tą sprzedaż. Ale sprzedajecie usługę jako taką. Nie? W sensie to jest taka rzecz, gdzie klient musi poczuć, że robicie coś super dla niego. Nie? W sensie to tak jak my chcemy dać poczuć naszym spółkom, że robimy coś dla nich super, bo dajemy w cudzysłowie jakiś rodzaj usługi. Ale spółki, które budują SaaS-y, marketplace'y, takie przestrzenie, w których klient może sam sobie poradzić albo chce się czegoś więcej dowiedzieć, no to ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której każdy funder czy funderka wiedzą, co to jest dokładnie UX i nie muszą korzystać z rozwiązań takich podmiotów jak wasz.
Czyli fajną rzecz powiedziałeś, że produkt rzeczywiście nie musi być ładny, żeby działał, żeby spełniał, o ile działa, prawda, i o ile spełnia swoje cele. Myślę, że my też nie mamy idealnej strony. Oczywiście to, jak się pokazujemy, to jest cała ścieżka zakupowa, prawda? I myślę sobie, że ważne to jest, jeśli chodzi o mindset UX-owy, że jeśli coś jest ładnego i dbamy o to, żeby to było wizualnie dobre, to musi to iść za takim celem, że to ma być częścią funkcjonalności, nigdy odwrotnie.
Ale my mamy ładną stronę, wy macie dużo ładniejszą stronę niż Movens, zdecydowanie. Tylko pytanie, to ja zadam teraz wam pytanie, żeby nie było, że tak tylko wy mi ciągle zadajecie pytania.
Dawaj.
Czy to, że produkt jest funkcjonalny i użyteczny, to czy jakby wyklucza to, że on nie może być ładny?
Nie. Czasami mamy założenie, że coś musi być estetycznego i spełniać jakieś potrzeby estetyczne odbiorcy. Nie wiem, jeśli projektujemy stronę z meblami na przykład, które są wyrafinowane, no to strona musi podążać za tym produktem. Nie może być kiepska i oczywiście może być funkcjonalna w tym sensie, że da się przejść, powiedzmy, całą ścieżkę zakupową bezszwowo, ale jeśli ten doświadczenie oglądania kiepskich grafik no nie odpowiada jakby marce, tak, brandowi, no to znaczy, że ten wizual no nie spełnia swojej roli, tak, nie jest funkcjonalny w tym sensie. Więc ja bardzo często lubię mówić, że wizualność też jest w pewnym sensie funkcją.
Ja ci bardzo dziękuję za to pytanie, bo chyba jeszcze nie miałam okazji się wyżyć w tym podcaście, żeby o tym opowiedzieć, ale...
Widzimy się za 20 minut.
Jest coś takiego jak Dual Factor Theory, która mówi o motywatorach i demotywatorach do wykonania jakiejś akcji. I pośrodku tych motywatorów i demotywatorów jest baseline, jest linia zero. I poniżej znajdują się właśnie rzeczy związane z funkcjonalnością. Czy produkt dostarcza nam informacje, czy jest użyteczny, czy potrafimy z niego korzystać. Na przykład na mobilu potrafimy z niego korzystać. I jeżeli te rzeczy nie są zachowane, nie ma tego, to nas to wkurza. Uważamy, że produkt jest bezużyteczny. I nawet jeżeli będzie miał piękny interfejs, to nie ma znaczenia, bo nie jest baseline zachowany. Ale w drugą stronę, jeżeli baseline jest zachowany, czyli jest ta użyteczność i produkt działa trochę jakby w tle, to my tego nie doceniamy, no bo tak działa, ma być. Tak, to jest właśnie ten baseline, to, tak powinno być i nie ma za co komplementować tego produktu, ale znowu, jeżeli tego nie będzie, to wszyscy to widzą. Ta warstwa wizualna jest tak naprawdę ostatnia poniżej baseline'u. I teraz da się oczywiście mieć produkt, który jest użyteczny, spełnia swoją funkcję i ludzie go kupują, ale jeżeli dołożymy do tego warstwę wizualną, to będzie miało to lepszy efekt. Oczywiście to nie musi być efekt wow, żeby latały tam właśnie jednorożce na naszym interfejsie, ale jeżeli produkt będzie funkcjonalny, ale będzie taki nie do końca piękny, to ludzie będą z niego korzystać, ale jeżeli będzie piękny, a nie funkcjonalny, to ludzie nie będą chcieli z niego korzystać.
No ale weź na przykład sobie modową markę, która robi jakieś wyjątkowe rzeczy, jeśli albo przykład jakiejś agencji graficznej, która będzie miała po prostu zwykłą stronę, nie wiem, jakby, czy też jakiś produkt premium, tam jakby ten wizual jest czymś, czego oczekujesz.
Tak, poruszyliście też fajne tematy, bo przyszło mi do głowy, tak uzupełniając jeszcze, w kontekście funderów, funderek, jakie mają braki i jakie są te niuanse wszystkie wynikające z tego, na co warto zwrócić uwagę. Generalnie teamy też bardzo często się budują albo biznesowe, albo techniczne. I to, o czym mówicie, to jest też często tak, że można zrobić najlepszy produkt na świecie, ale jak on będzie miał 1000 przełączników, czyli robi to inżynier dla inżyniera, jemu się tak wydaje, że robi to dla drugiego inżyniera, to nikt z tego nie będzie chciał korzystać. W sensie, i zakładam, że tu jest wasza rola w tym, żeby zrobić z 1000 przycisków i przełączników coś, co każdy będzie w stanie użyć.
No i tutaj trzeba uważać, bo jeśli naszym odbiorcą jest grupa inżynierów, to oni muszą mieć 1000 przełączników. Inaczej, no po prostu ten produkt nie spełni ich specyficznej, ważnej jakiejś roli, tak? I też takie projekty robiliśmy, no wiedzieliśmy, że nie możemy, były takie tematy, gdzie musieliśmy zaprojektować interfejs jakiegoś oprogramowania i nie było możliwości, że my to uprościmy. Musieliśmy wszystko, wiesz, na przykład na nawierzch dać, wszystkie właśnie przyciski, wszystkie informacje, bo tak oni operują, ale to wynika właśnie z rozpoznania dobrego potrzeb danej persony, nie? I odbiorcy.
Tak, i to jest właśnie ten case, zamykając ten klamrą ten wątek funderów, funderek, że jednym z takich fajniejszych rzeczy, które można spotkać na rynku i to się dzieje, jest to, że te teamy są zróżnicowane. Połączenie właśnie tych umiejętności twardych i miękkich, połączenie umiejętności technologicznych, wizualnych, estetycznych, powoduje, że zupełnie inny jest odbiór, a musimy pamiętać na samym końcu, co ja jako człowiek ponad 40-letni jakby sobie codziennie staram się o tym przypominać, wchodzą nowe pokolenia na rynek, które nie wiedzą i nie znają świata bez internetu, nie wiedzą, że te kolorki, znaczy, że jakby nas motywowało kiedyś coś innego. Teraz motywacją jest są te endorfiny, ten wyrzut endorfin wynikający z tego, że jesteśmy wszędzie zalewani kolorami, ładnymi obrazkami, Instagramami i tym podobnymi rzeczami i to wszystko bodźcuje. To jest zupełnie coś innego. Ja jakbym miał budować, mimo że mam i kompetencje techniczne, umiem kodować i kompetencje biznesowe, nie wziąłbym na klatę tego, że będę budować teraz jakiegoś rodzaju UX-a, UI czy cokolwiek innego. Po prostu nie umiałbym tego zrobić, bo nie wiem, to jest chyba taka właśnie umiejętność czy wyspecjalizowanie w obszarze takiej jak wy, złapać tego, co teraz trenduje, co teraz przyciąga ludzi. I znowu, z perspektywy fundera, funderki, bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, komu się sprzedaje. Jak wiem, komu sprzedaje, to wtedy mogę jakoś to adresować. A zupełnie inaczej się sprzedaje ludziom, nie wiem, 40-50 plus, a zupełnie sprzedaje się inaczej 20-latkom.
Tak, totalnie się zgadzam. Bardzo fajnie to brzmi. Ja też to tak bardzo lubię takie porównanie, że ludzie się dzielą na znaki zapytania i wykrzykniki i jak masz w zespole same wykrzykniki, no to wszyscy krzyczą i nikt się nie słucha, a jak masz samych znaki zapytania, to wszyscy zadają pytania, się kręcą w kółko. Więc najlepiej mieć, powiedzmy, i wykrzykniki, i znaki zapytania, bo znaki zapytania zadadzą właściwe pytania, a wykrzykniki znajdą odpowiedź na te pytania i to jest, mi się wydaje, bardzo fajne.
Tak, umiejętność korzystania z wiedzy jest super istotna. To, co mówisz o wykrzyknikach i znakach zapytania, to jest też tak, że świadome zespoły potrafią złapać ten kontekst, w jakim obszarze bazują między sobą. Można oczywiście to robić na wyczucie. Jest cała masa różnego rodzaju testów osobowości choćby nawet, które pokazują, gdzie jesteśmy. Część spółek już w ogóle coś takiego robi, że nazywa persony w ramach zespołu. Że ktoś jest innowatorem, ktoś jest technologiem, ktoś jest tam stoperem. Wymyślam teraz, ale mówię o sytuacjach, w których każdy z zespołu pokazuje taką swoją personę, która wzajemnie tworzy kompletny obraz, która przychodzi do funduszu. Nie jest to jeszcze super popularne, zaczyna się pojawiać, ale to wymaga dość dużej świadomości własnej, swojego zespołu, tego co robimy i co chcemy robić.
Tak, jeszcze trzeba akceptować, że te różne persony buduje się zazwyczaj na tych kompetencjach, które są pożądane, a się zapomina, że często są jakieś przeciwne, na które się nie chce patrzeć, a potem w życiu wychodzi, że ktoś na przykład, kto jest powiedzmy kreatywny, nie do końca umie te twarde rzeczy i na odwrót.
To są te odcienie szarości, o których mówiłem, że VC nie patrzy zero-jedynkowo, tylko zawsze bierze wiele aspektów pod uwagę, bo może być super produkt, ale słaby zespół, może być super zespół, ale słaby produkt. To są różne rzeczy, czy produkt ciągnie zespół i jakby założenie jest takie, że za jakiś czas uzupełni się kompetencje zespołu, bo produkt i tak ich wszystkich pociągnie tam daleko w kosmos, czy znowu jest super zespół i w sumie no mają produkt, ale pewnie i tak go 3 razy spiwotują i inwestujemy bardziej w zespół, a nie w produkt. To są różne rzeczy, które parametryzują fundusze. My częściej patrzymy na zespół niż produkt. Produkt jest istotny oczywiście, bo jak nie ma produktu, to słabo, ale patrzymy też na perspektywę tego, czy zespół, który go tworzy, potrafi poruszać się w cały czas zmieniającym świecie.
Powiedziałeś o tym, że jak nie ma produktu, to ciężko budować zespół, no bo nie ma też wokół czego budować. A jednocześnie zadałeś nam pytanie, czy produkt powinien być ładny czy praktyczny. I zastanawiam się, czy kierujecie się w ogóle tymi kryteriami w ocenie startupów, które do was przychodzą. Czy jest gdzieś to w waszym scorecardzie?
Wyglądu startupów w szeroko rozumianym nie analizujemy. W sensie tego, czy strona internetowa jest, czy jakiś produkt jest ładny lub mniej ładny. On musi być funkcjonalny. On musi działać. Musi nie utrudniać skorzystania z tego produktu. I to jest to, co mówiłem o tych KPI-ach i różnego rodzaju wskaźnikach. Jeśli spółka ma już jakąś tam wersję produktu, z której ja mogę skorzystać, to jeśli ja sobie sam poradzę, to już jest jakiś pozytywny sygnał. Ale jeśli spółka mówi, że nie, będziemy teraz sprzedawać po tam, nie wiem, 100 zł dostępy, my zalejemy tym cały świat i tak dalej, a ja siedzę 2 godziny i nie umiem się zarejestrować, to jedno z drugim kłóci. To raczej to jest takie organoleptyczne. Zwracamy uwagę na tak zwane mołty, czyli to, czy jeśli spółka przyciągnie z użytkownika, to go zatrzyma, to też jest element takiej estetyki, bo użytkownik będzie chciał korzystać z czegoś, co jest łatwe w użyciu, co jest przyjemne w użyciu, albo coś, co go przylepi tak, że buduje przewagę nad konkurencją, no bo też konkurencja może mieć równie dobry produkt, ale brzydki, nieładny, nie zachęcający do korzystania i to też będzie jakiś rodzaj przewagi konkurencyjnej, ten wygląd, czy ten kształt, czy użyteczność rozwiązania, które spółka daje. To jest wiele różnych aspektów, które oczywiście wprost się nie nazywają UX-em, ale rzutują na to, jak się taki produkt odbiera.
Tak, czyli robicie audyt UX, nawet nie wiedząc o tym, że robicie audyt UX.
Pewnie tak.
Super. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mamy ponad godzinę bardzo inspirującego i fajnego podcastu. Dziękuję jeszcze raz za to, że zgodziłeś się przyjść do nas, do podcastu. No i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce.
Też mam taką nadzieję.
Dzięki.
Dzięki.